Рапорт з Києва.
To jest 81. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Marcin Suchmiel. Ministerstwo Obrony Ukrainy potwierdziło wyzwolenie wsi Piatychatki w obwodzie zaporowskim. Piatychatki stały się ósmą miejscowością wyzwoloną przez siły zbrojne Ukrainy podczas kontrofensywy. W przededniu o przejściu Piatychatek pod kontrolę sił ukraińskich poinformowały okupacyjne władze obwodu zaporowskiego. Jednak rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdziło, że rzekomo odparły atak sił zbrojnych Ukrainy. Wojska ukraińskie mogą tymczasowo wstrzymywać kontrofensywę, uważają tak analitycy Instytutu Studiów nad Wojną. Siły zbrojne Ukrainy mogą podejmować takie kroki, by zmienić taktykę przyszłych działań. Jednocześnie analitycy zauważyli, że Ukraina nie zaangażowała jeszcze większości swoich sił w tę operację. Rzecznik Putina Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja zakończyła zadanie demilitaryzacji Ukrainy. Według niego teraz Ukraina nie używa już własnej broni, lecz tylko broń zachodnią. Przedstawicielka humanitarnej misji ONZ Denise Brown stwierdziła, że Rosja blokuje dostarczanie pomocy humanitarnej na okupowane tereny obwodu chersońskiego, dotknięte zniszczeniem Kachowskiej elektrowni wodnej. ONZ wezwała rosyjskie władze do działania zgodnie z zobowiązaniami międzynarodowego prawa humanitarnego. W nocy wojska rosyjskie zaatakowały rakietami Kalibr i dronami kamikadze obwody odeski, charkowski, dniepropietrowski i doniecki. Wszystkie rakiety i drony zostały zestrzelone. Nie ma informacji o zniszczeniach i ofiarach. A my przenosimy się do Kijowa, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa serdecznie.
Dmytrze, można powiedzieć, że dobre informacje z frontu, chociaż to nie jest może taka skala tych informacji, jakbyśmy się spodziewali, ale kolejna ukraińska miejscowość została wyzwolona.
Dokładnie tak jest i Piatychatki, ważne powiedzieć, że Piatychatki znajdują się prawie na drodze do bardzo ważnego też miasteczka, które nazywa się Wasylivka i znajduje się nad Dnieprem, w okupowanej części obwodu zaporożskiego, a Wasylivka, proszę Państwa, jest na drodze do Energodaru. Stąd do Energodaru jest być może około 70 kilometrów na zachód od Wasylivki. Ale od Piatychatek już wyzwolonych do Wasylivki jest być może 10-12 kilometrów. Także to jest bardzo ważna też informacja i rozumiem, że my mamy chyba dźwięk, prawda, który to potwierdza.
Tak, Dmytrze, jeszcze raz powiedzmy, tylko podkreślmy, że Energodar, czyli miejsce, w którym jest zlokalizowana zaporowska elektrownia atomowa, czyli to jest ta droga. A tak, teraz posłuchajmy, jak właśnie Ukraińcy przekazali tę informację o tym, że Piatychatki zostały zwolnione.
18 sierpnia siłami 128 Egipskiej Szturmowej Brygady i 2 ОСБ było wybito rasistów z naselnego punktu Piatychatki. Rasisty tykali, kidając technikę, боєприпасы.
Ja przetłumaczę. 18 czerwca siłami 128 brygady była wyzwolona wieś Piatychatki. Raszyści uciekali, rzucając broń i wszystko, i teraz Piatychatki są nasi. Także też oglądałem ten filmik i na tym filmiku widać, że pod nogami naszych żołnierzy leży flaga tej południowej Osetii, która jest absolutnie nieuznanym, czymś nieuznanym przez nikogo, nawet przez Rosję. Rosja nie uznała chyba w niepodległości południowej Osetii, czyli części Gruzji zabranej w 2008 roku przez Rosjan i tych bandziorów osetyńczyków, które do nich dołączyli się. I teraz teraz. Bardzo ważna też informacja od strony rosyjskiej, jeszcze też nie potwierdzona przez nasze oficjalne kanały, ale Rosjanie piszą, że w tych pietychatkach został zniszczony cały batalion, czyli około 300 Osetyńczyków razem z ich dowódcem Ajwengotechowym. Ja zawsze mnie dziwią ich imiona. No i ten Ajwengotechow został tam zniszczony i no takim nie bezpośrednim potwierdzeniem tego jest też ta flaga tej południowej Osetii, która leży tam pod stopami naszych żołnierzy, którzy wyzwolili naszą wieś Pietychatki.
Może jedna drobna poprawka, bo jednak chyba Rosja uznała niepodległość Osetii, podobnie jak Nikaragua, Wenezuela, Nauru i Syria. No ale to nie świadczy o tym, że... Tak, to właściwie chyba doskonale i tak właściwie rozumiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Swoją drogą gdzieś w 2008 roku mieliśmy z Wojciechem Pokorą do czynienia z żołnierzami tej południowej Osetii. To przypomina dokładnie też, jak to wygląda dzisiaj. Ale Dmytrze, to nie są jedyne wiadomości z frontu. Są te informacje dotyczące, czy przedstawione też przez brytyjski wywiad o tym, że Rosjanie przerzucają swoje wojska z lewego brzegu Dniepru, z tych terenów właśnie, które zostały częściowo zalane po wysadzeniu Nowej Kachowki, przerzucają prawdopodobnie w kierunku bachmuckim. To w pewnym sensie też mogłoby dodatkowo potwierdzać, chociaż nie ma żadnych właściwie wątpliwości w tej sprawie, ale też wskazywać na ten aspekt militarny, dlaczego Rosja jednak zdecydowała się na wysadzenie Nowej Kachowki. Raczej na tych terenach nie dojdzie do kontrofensywy ukraińskiej i to powoduje, że Rosja ma pewne siły, które mogą teraz być przemieszczone w inne miejsca, tam gdzie trwają silne walki, a silne walki trwają cały czas w okolicach Bachmutu.
Tak, w okolicach Bachmutu i na południe i akurat tam przerzucają swoje siły, które wcześniej byli skoncentrowane tam na południu, na lewym brzegu Dniepru. A bardzo mi szkoda, że teoretycznie, tylko teoretycznie, że tam na razie nie dochodzi do kontrofensywy ukraińskiej akurat w tym kierunku. To byłoby super uderzenie, jeżeli by Ukraińcy tam teraz spróbowali wejść. No oczywiście ja nie jestem w dowództwie Sił Zbrojnych Ukrainy, którym jest cała dyspozycja, cała sytuacja jest o wielu więcej zrozumiała aniż mnie oczywiście. Warto podkreślić, że za ubiegły weekend my mamy też na froncie nie tylko wyzwolone Pietychatki, a i też sukcesy, chociaż nie takie duże, na północ od Awdijówki. Tam wczoraj doszło do wyzwolenia 1,5 kilometra kwadratowego. Chociaż to nie jest duża przestrzeń, ale psychologicznie to jest bardzo ważna wiadomość, ponieważ wróg tam próbuje nadal atakować Awdijówkę z tego kierunku i tam za ostatni czas my tylko stracaliśmy nasze tereny, a teraz my ich wyzwalamy. To jest bardzo, bardzo ważne z punktu widzenia psychologicznego.
Spróbujmy przenieść się na północ Ukrainy, bo tam z kolei przy granicy po stronie Federacji Rosyjskiej spadają pociski, coraz więcej zdjęć z miasta Bałujki w białgorodzkim obwodzie w Rosji. Co tam się dzieje?
Co tam się dzieje, też nie do końca zrozumiałe, ale ważne, że tam nie jest spokojnie i Wałujki znajdują się na północ od nawet linii frontu, która przebiega przez jeszcze nadal okupowaną część obwodu charkowskiego i dalej ciągnie się w obwodzie obwodzie łuchańskim. Wałujki to jest jeden z punktów bardzo ważnych dla logistyki rosyjskiej. To jest też węzeł kolejowy i tam schodzą się, tam jest też węzeł różnych bardzo ważnych dróg, przez które wróg przerzuca wszystko, co jest potrzebne dla okupacyjnych sił w Ukrainie. Także to, co tam doszło do wybuchów, to jest też fajna nowość, która informuje nas o tym, że my nie pozwalamy wrogowi, nawet w Rosji, czuć się spokojnie w swoim własnym domu.
Miasto Wałujki.
My albo jakieś partyzanci oczywiście.
No właśnie, teren Federacji Rosyjskiej pod ostrzałem, do końca nie wiadomo, kto tego ostrzału dokonuje. Miałeś okazję posłuchać chociaż chwilę Putina z jego weekendowych wystąpień? Słyszałeś, jak mówił o tym, co się dzieje na Ukrainie, czy nie oglądałeś Putina?
Tak bardzo mało oglądałem, ale czytałem i widzę, że ten kremlowski dziadek nadal jest tego samego zdania, co i ponad rok temu, także, że Ukrainy nie ma, że tak dalej, tak dalej. No, narracja ta sama, nic nowego.
Ja odniosłem wrażenie, że jest coraz bardziej zdenerwowany i w głosie, i w zachowaniach widać było takie momenty niepewności, przynajmniej tak można by było to określić, chociaż oczywiście przekaz był taki, że Rosja wygrywa, ale wydaje się, że chyba już nawet sam Putin za bardzo w to nie wierzy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
Myślę, że teoretycznie tak. No i też ostatnio była informacja o tym, no jeszcze kilka dni temu, że Putin nie pozwala opowiadać mu złe wiadomości. Jeżeli ktoś mu donosi z frontu, że coś złego wydarzyło się, to po prostu ten ktoś już dalej nie ma wstępu do Putina. I Putinowi po prostu leją w uszy taki miód, żeby on czuł się dobrze. No i on ten miód próbuje też w swoich wypowiedziach też jakoś dalej przekazywać.
Wygląda na to, że uda nam się połączenie z Odessą, którego do końca nie byliśmy pewni, ale żeby je zrealizować, to zrobimy to w czasie piosenki, której teraz Państwo posłuchacie, którą wybrał Artur Żak Sukawina. Dmytro Antoniuk w Kijowie, ale my z Kijowa przenosimy się do Odessy, gdzie jest Borys Tynka, przewodnik, nie tylko zresztą po Odessie, pasjonat Ukrainy i pisarz, twórca książki, którą mam na półce obok siebie, Borys Tynka, Odessa 450. Dzień dobry, Borysie.
Dzień dobry, witam Pawle serdecznie.
Spotkaliśmy się kilka dni temu na dworcu w Przemyślu. Ja wracałem z Ukrainy, ty na Ukrainę jechałeś do Kijowa. Wiem, że się spotkaliście z Dmytrem, ale teraz już jesteś w Odessie, która dzisiaj była celem rosyjskiego ataku.
No niestety i to kolejnego już ataku w przeciągu kilku dni, bo jeszcze przebywając w Kijowie wszyscy na pewno wiemy, co się stało. Praktycznie zniszczone zostały budynki znajdujące się bardzo blisko dworca kolejowego. To jest raptem, nie wiem, około kilometra być może. No teraz nie mówi się o żadnych zniszczeniach, mówi się tylko i wyłącznie o tym, że zostały 4 pociski kalibr zestrzelone, czyli 4 z 4 i 4 szachidy. O żadnych jakichkolwiek zniszczeniach na chwilę obecną mowy nie ma.
Borysie, gdy pamiętam pierwsze nasze rozmowy, gdy pamiętam ten twój pobyt w Odessie na początku rosyjskiej inwazji, mieliśmy cały czas takie poczucie, że Odessie udaje się być trochę poza, że bardzo często, gdy rakiety leciały na Ukrainę, to Odessa była spokojna, ale teraz już tak nie jest. Odessa z różnych względów jest jednak w tym epicentrum wojny i dotknięta i atakami bezpośrednimi, ale dotknięta też tą tragedią, która wydarzyła się w Nowej Kachowce z niszczeniem tamy. Obserwowałeś bezpośrednio skutki tego na odeskich plażach.
Tak, dokładnie tak. Ja wczoraj akurat byłem na jednej z odeskich plaż i faktycznie widać mnóstwo śmieci, mnóstwo trzcin, które przypłynęły właśnie od strony Nowej Kakowki. Już to jest chyba najmniejsze zagrożenie, bo przecież cały czas się powtarza dodatkowo o tych minach i nawet są specjalne tablice poustawiane przy praktycznie każdym wejściu na plaży ostrzegające ludzi o zagrożeniach minami, ale ludzie i tak się kąpią. To jest głupota oczywiście z ich strony, bo wszyscy dobrze wiemy, że były ofiary ludzkie, więc no niestety ludzie ryzykują własnym życiem. Jeżeli chodzi na przykład o strzały nocne, no sam tytuł książki, Paweł, pamiętasz, Odessa 450, ja zanudzałem słuchaczy, chciałem takie optymistyczne wiadomości, informacje przekazywać, że faktycznie 450, czyli w tym slangu sił zbrojnych Ukrainy, wszystko w porządku, wszystko spokojnie, no nie jest tak niestety. Chociaż tutaj cały czas mówimy o tych nocnych ostrzałach, bo jeżeli popatrzymy na Odessę w ciągu dnia, ja wczoraj przecież miałem okazję spacerować po mieście, wczoraj przyjechałem do Odessy przecież w piątek i proszę mi wierzyć, że gdyby nie te nasze rozmowy teraz na temat nocnych ostrzałów, to człowiek przyjeżdżający do Odessy nie czułby w ogóle tego, że coś się złego dzieje, że giną niestety wskutek tych ostrzałów ludzie. Ja jechałem pociągiem z Kijowa do Odessy i obok mnie w przedziale siedziała rodzina czteroosobowa, która jechała na wakacje do Odessy na 14 dni, proszę sobie wyobrazić, że mieli wynajęte mieszkanie w okolicach Arkadii, to jest bardzo popularna plaża w Odessie. Ja im oczywiście powiedziałem, że raczej mogą zapomnieć w tym momencie o jakichkolwiek kąpieli w morzu. Oni oczywiście przyjęli to do wiadomości, ale nie mogli się doczekać już, do tej Odessy przyjadą. Tłumy ludzi na dworcu wysiadających pociągu właśnie tego z Kijowa, więc naprawdę w ciągu dnia nie czuć tej atmosfery wojennej. Ktoś powie, że no jak to, obok jest wojna, tutaj w Odessie ludzie siedzą w kawiarniach. No chyba lepiej, żeby tak było, prawda? No niestety, cały czas mówimy tak na przemian. Albo o spokojnym życiu w ciągu dnia, albo o niebezpiecznym życiu w ciągu nocy.
Gdy z Wojtkiem Jankowskim byliśmy w Odessie już wiele miesięcy temu, wtedy problemem głównym pozostawał brak prądu, wyłączenia wody. Jak rozumiem, te rzeczy teraz już są, wróciły do normalności. Nie ma takich problemów.
Tak, wszystko jest w porządku. Nie słychać w ogóle tych szumów agregatów prądotwórczych, bo to był taki najbardziej charakterystyczny dźwięk, gdy spacerowało się po Odessie, więc prąd jest, wszystko działa, woda jak najbardziej, żywność w sklepach jest, internet działa, więc tutaj nie ma mowy, aby mówić, że z tym jest jakikolwiek problem.
Nie, powiedziałem, że w Kijowie spotkaliście się z Dmytrem Antoniukiem i teraz Dmytra wywołam do mikrofonu. Obydwaj łączy was pasja dotycząca poznawania Ukrainy, opowiadania o niej, tworzenia przewodników. O czym tym razem, Dmytrze, rozmawialiście? Czy jakieś coś wspólnie planowaliście? Czy w tej sytuacji można coś planować, co nie jest związane z wojną?
Jak najbardziej. Cześć, Borysie, miło cię słychać.
Cześć, witam.
Tak, tak. I jak najbardziej rozmawialiśmy akurat o tym, że po wojnie, po naszym wspólnym zwycięstwie, warto nam być gotowymi do tego, żeby przyjmować turystów. Chociaż to brzmi być może teraz no, dziwnie, ale my jednak musimy być gotowymi, ponieważ my jesteśmy z tej branży. I Borys, dziękując Borysowi, na przykład my w kilka lat temu byliśmy na Besarabii, w tych miejscowościach, które po prostu są bajkowymi i ja tęsknię naprawdę za Besarabią i chcę tam pojechać i chcę też wykąpać się w morzu, no ale teraz rozumiem, że teraz no niestety i Kachowska... Tak, i miny, i to, i drugie, i trzecie, i to nie pozwoli nam tego zrobić, ale być gotowymi na to, żeby od razu po zwycięstwie przyjmować gości z całego świata, to warto na to być przygotowanymi.
Jeśli mogę, Pawle, dodać jedną rzecz, bo my tak zastanawialiśmy się z Dimą, właśnie rozmawialiśmy na temat przyszłości. No nie oszukujmy się, my nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, kiedy Ukraina zwycięży. To będzie prędzej czy później, to jest jasna sprawa. Ale tutaj chodzi o odbudowę Ukrainy. Ukraina jest niesamowicie przecież zniszczona, wszyscy dobrze wiemy o tym. Infrastruktura, mosty, ulice, domy. Turystyka to jest taka gałąź gospodarki, która pomaga wzmocnić budżet, więc myślimy w tym kontekście. Każdy turysta, który przyjedzie na Ukrainę, będzie tak naprawdę uczestniczył w odbudowie Ukrainy. a osoby zajmujące się tym profesjonalnie powinni być gotowi, żeby to piękno Ukrainy pokazać i żeby ludzie zrozumieli naprawdę, jacy tutaj żyją bohaterowie.
Tak dokładnie jest. Zacząłem mówić i nawiązując do tego, o czym powiedział też Dmytro Antoniuk, faktycznie towarzyszyłeś nam, Borysie, w tej naszej wyprawie na Besarabię. Byłeś naszym takim nieobecnym przewodnikiem, ale jednak to przecież do twojej opowieści się odwoływaliśmy i dzięki za tamten czas. Mam nadzieję, że rzeczywiście być może będziemy mieli okazję jeszcze razem podróżować i pokażesz nam te miejsca. Mickiewicz w Odessie. Pomnik Mickiewicza stoi, jest zasłonięty. Jak to teraz wygląda? Miałeś okazję już zobaczyć?
Tak. Pomnik Mickiewicza nie był zasłonięty, o dziwie, od początku wojny. Tak naprawdę tych zasłoniętych pomników w Odessie było bardzo mało, bo był jest do tej pory zasłonięty pomnik symbol, czyli pomnik Duke'a de Richelieu, który znajduje się na Primorskim Bulwarze. Primorski Bulwar jest całkowicie zamknięty. Tam na końcu Primorskiego Bulwaru znajduje się po pierwsze fontanna Aleksandra Puszkina. Wszyscy dobrze wiemy, że teraz jest taki trend panujący na terytorium Ukrainy, tak zwany Puszkinopad, więc na chwilę obecną nie wiemy, co z tym pomnikiem będzie. Rozmawiam z mieszkańcami Odessy i wszyscy, w zasadzie większość, jest przeciwko temu pomnikowi, czyli raczej są głosy, aby ten pomnik zlikwidować. Pomniki w centrum też są zabezpieczone takimi specjalnymi jakby ogrodzeniami ze względu na to, że centrum starej Odessy zostało włączone na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, więc pewnie też polecenia UNESCO te pomniki, rzeźby niektóre zostały zabezpieczone. Pomnik Puszkina, który znajduje się naprzeciwko Muzeum Aleksandra Puszkina, jest zasłonięty, ale nie jest zasłonięty i zabezpieczony po to, aby nikt go nie zniszczył, tylko właśnie po to, aby nie był niszczony. Czyli po prostu ludzie już tam przychodzili z farbą, malowali go i podejrzewam, że no nie wróżę dobrze temu pomnikowi. Na szczęście w centrum Odessy widać mnóstwo turystów. Pewnie w większości są to uchodźcy, którzy przyjechali z innych miast, ale w sobotę, jak ja spacerowałem po mieście, to naprawdę miałem takie niesamowite uczucie, że wszystko jest w porządku, nie ma żadnej wojny. W sobotę nie było żadnego alarmu. Spotkałem mnóstwo znajomych, bo przecież znamy się, brać przewodnicka, to jest jedna rodzina, więc non-stop mówiłem cześć przewodnikom ukraińskim z Odessy, którzy oprowadzali jakieś grupy. Mnóstwo tych samochodów, Meneksów elektrycznych, jeździ po mieście i wozi tych turystów. No naprawdę czuć tą taką normalność, ale no niestety, no te nocne oszczały to wszystko psują i czasami człowiek musi wrócić do tej szarej niestety rzeczywistości.
Jak długo będziesz przebywać w Odessie?
Jutro już wracam. Jutro wracam do Krakowa. Ja na krótki pobyt przyjechałem, tylko Kijów 3 dni, Odessa 4 dni i w zasadzie mój pobyt się kończy. Także jutro w środę jestem w rodzinnym Krakowie, więc trzeba zająć się też rodziną, nie myśleć tylko o sobie i wyjazdach do Odessy.
Borysie, życzę ci spokojnego powrotu, a być może jeszcze będzie okazja do tego, żebyś opowiedział o tym, jak ten powrót wyglądał i mamy informacje dotyczące sytuacji związanej z wysadzeniem w elektrowni wodnej w Nowej Kachowce. 22 miejscowości, w tym 5 na prawym brzegu, pozostają zalane w wyniku tej tragedii. O 6 rano średni poziom wody wynosi 80 cm. Zalanych pozostaje 5 osad na prawym brzegu: Hersoń, Biłozerka, Dnieprowa, Nowochredniwne, Błachotniowisk. Pod wodą są jeszcze 843 domy, poinformował szef obwodu chersońskiego. Dmytrze, ONZ nie może wysłać tam swojej misji. Rosja blokuje, żeby misja ONZ-owska dotarła na lewy brzeg Dniepru.
Tak, to powiedziała koordynatorka w misji ONZ pani Denise Brown. Ona powiedziała o tym, że urząd Rosji nie pozwolił po prostu ONZ-owi dostać się do lewego brzegu w Chersońszczyzny, żeby pomagać tam ludziom, którzy cierpią od tej katastrofy spowodowanej tym, co zrobili Rosjanie. Także ONZ nie może tam trafić i też to po raz kolejny wywoła we mnie też pytanie, po co taki ONZ jest, a jeżeli nie może być innego, to po co w ogóle ten ONZ?
To chyba nie tylko twoje pytanie, ale pytanie w ogóle dużej części Ukraińców, po co są instytucje międzynarodowe, które nie mogą w takich momentach podejmować i realizować tych misji, do których są powołane. To całe jakby zabezpieczanie międzynarodowe, gwarancje międzynarodowe w tym momencie okazują się niestety fikcją. Borys Tynka w Odeście, Dmytro Antoniuk w Kijowie, a ja w Warszawie. Tak dzisiejszy raport wyglądał. Składamy wyrazy współczucia naszemu przyjacielowi Arturowi Żakowi z powodu śmierci babci. Artur dzisiaj jest na pogrzebie, dlatego też nie był z nami. Łączymy się z tobą w tych wyrazach bólu, Arturze. Raport z Kijowa może tym smutnym akcentem niestety się kończy. Za chwilę wiadomości, ale oczywiście do spraw ukraińskich powrócimy jutro o 9:30. Do usłyszenia. Paweł Bobołowicz.